Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do domu, a tłum znowu się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to usłyszeli jego bliscy, wybrali się, aby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać, ale koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza, sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza najpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, ale winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, stojąc na dworze. Posłali po niego, aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł, oto matka moja i moi bracia, bo kto pełni wolę Boga, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto Słowo Pańskie. Jezus był tak ważny w życiu tak wielu ludzi, że nawet nie było czasu na posiłek, jak mówi Ewangelia. Tłum znowu się zbierał, gdzie tylko Jezus się zatrzymał. Tak bardzo przywracał im życie, żywotność, zarówno dotykając ich ciała, przede wszystkim dotykając ich duszy, tego, kim byli, i ożywiając ich znowu, gdy doświadczali obumierania, wyciekania z nich życia. Krążyły na temat Jezusa bardzo różne opinie. Ewangelia przytacza te opinie. Odszedł od zmysłu. Zaniepokojeni byli nawet jego krewni i chcą go wziąć do domu. Na pewno boją się kompromitacji rodziny. I tak przeciwnikami Jezusa, nie tymi, którzy chcą Jego zguby, ale tymi, którzy Go nie rozumieją, są nawet Jego krewni. Jezus nie może liczyć na ich wsparcie w swojej misji. Jego wsparciem jest tylko Bóg i Ojciec. I kolejna grupa Jego przeciwników, tych jednak, którzy chcą Go zniszczyć, wyeliminować z życia Izraela i wpływu na ludzi, to ci, którzy przychodzą w dzisiejszej Ewangelii z Jerozolimy, uczeni w piśmie, jak mówi Ewangelia, to znaczy ci, którzy studiują natchnione teksty, zwłaszcza teksty Tory Mojżesza, gdzie Bóg objawia swoją wolę, a Jego wolą jest, aby ludzie żyli i mówi im, co mają robić. Zakazuje w przykazaniach tego, co szkodzi ich życiu i nakazuje w swoich przykazaniach przymierza na Synaju to, co chroni ich życie i wolność. Ci uczeni w piśmie byli wprawnymi teologami. Znali objawioną wolę Boga w natchnionych tekstach. Przychodzą z Jerozolimy i ogłaszają, że Jezus ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Belzebub to był naczelny demon, ponieważ moc Jezusa była tak wielka, że przypisano mu opętanie przez przywódcę wszystkich demonów. i uczynili to światli uczeni w piśmie, którzy przyszli ze stolicy. I wówczas Jezus przywołuje ich do siebie i mówi im przy powieściach. To lekcja logiki ze strony Jezusa. Mówi im, że nie zauważają sprzeczności w tym, co mówią. Jezus mocą złych duchów wyrzuca złe duchy, czyli im szkodzi, uwalnia od nich ludzi, pozbawia ich wpływu na ludzi. To jest sprzeczne, nielogiczne. Oni, intelektualiści teologiczni z Jerozolimy, nie zauważają, że w swojej nienawiści do Jezusa zatracili wszelką logikę. To znaczy, to nie może być prawdziwe, co mówią. Tak nienawiść może pozbawić rozumu. Ta przypowieść Jezusa o mocarzu, który nie pozwala się ograbić nikomu, dopóki ma władzę, a więc jak może Belzebub dać się ograbić z wpływu na ludzi Jezusowi, gdyby Jezus jego mocą działał i był mu podległy. I tak Jezus naucza zdecydowanie, zaprawdę powiadam wam, mówi swoim przeciwnikom, którzy z nienawiści pozbawili się rozumu. Mówi zdecydowanie, amen, to znaczy zaprawdę, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. Winien jest grzechu wiecznego. Wiemy przecież, że wolą Boga jest, aby każdy człowiek żył. Przez proroka Ezechiela na wygnaniu, 5 wieków wcześniej, mówił Bóg, że nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. A tu Jezus mówi o grzechu, który nigdy nie będzie przebaczony. Co to znaczy? W kontekście całego objawienia Boga w natchnionych tekstach, gdzie miłosierdzie Boga nie zna granic. Ze strony Boga miłosierdzie Jego nie zna granic. I każdy grzech może być przebaczony. Ale to miłosierdzie może być jednak zablokowane ze strony człowieka. Jedynie grzesznik może uniemożliwić przebaczenie, bo Bóg oferuje swoje przebaczenie każdemu grzesznikowi. I żaden grzech nie jest przeszkodą do przebaczenia Boga. A co nią jest? Jest nią wola grzesznika, kiedy nie chce przebaczenia, kiedy zakłamuje siebie i to, co zrobił i to, czego naprawdę potrzebuje, że potrzebuje przebaczenia. Dopóki się tak zakłamuje i zakłamuje wszystkich dookoła, wówczas Bóg jest bezradny. To samo ograniczenie się Boga w przebaczaniu i ratowaniu, bo Bóg nie zbawia człowieka bez człowieka. Trzeba Bogu wypowiedzieć chcę w taki czy w inny sposób, bo Bóg do tego stopnia szanuje wolę, wolność i godność człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. I jeśli grzesznik, człowiek ginący, przepadający w swoim życiu z powodu zła, które popełnił, nie chce przebaczenia przez to, że nie może przekroczyć siebie, aby uznać prawdę i wypowiedzieć Bogu chcę, to jest to prawdziwy dramat człowieka i cierpienie Boga. To było cierpieniem Jezusa w czasie całej Jego działalności, kiedy trafiał na ludzi, którym chciał pomóc, a którzy, tak jak ci uczeni w piśmie z Jerozolimy i wielu faryzeuszy bardzo wykształconych w poznawaniu woli Boga, teologicznie wyrafinowanych, zakłamywali siebie, zakłamywali rzeczywistość i nie mogli wypowiedzieć chcę, potrzebuję przebaczenia, potrzebuję ratunku. W innym miejscu Ewangelii Jezus mówi ze smutkiem o takiej sytuacji. Dopóki twierdzą, że nie mają grzechu, nie ma dla nich zbawienia, nie ma dla nich ratunku. To prawdziwy dramat człowieka i cierpienie Boga, cierpienie Jezusa. Jezus naucza nieustannie i zaświadcza przez swój sposób życia, że miłosierdzie Boga nie zna granic. Jedynie człowiek, który nie chce, może ograniczyć Boga w Jego przebaczaniu. Jezus zaświadcza to nieogarnione miłosierdzie Boga przez swój sposób życia. Przyjmuje zaproszenia do domu nawet publicznych grzeszników, celników, nierządnic, aby móc im przebaczyć. Przyjmuje także zaproszenia do domu faryzeuszy, ale tam często spotyka się z nie chce, nie potrzebuje przebaczenia i ratunku. Inni tak, ja nie, ja jestem w porządku. Co zatem znaczą tutaj słowa Jezusa o grzechu, który nie może być przebaczony w kontekście nieograniczonego miłosierdzia Boga? Jest taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tutaj w Ewangelii, w nauczaniu Jezusa nie chodzi o jakiś grzech skierowany formalnie przeciwko trzeciej osobie Trójcy Świętej, obrażający Ducha Świętego. Mówi o tym kolejne zdanie Ewangelii. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. To w tym kontekście Jezus mówi o grzechu, który nie może być przebaczony i daje przez to wyraźnie do zrozumienia, o co chodzi w przypadku tego grzechu. Chodzi tutaj o takie zakłamanie, że człowiek nie jest zdolny przyjąć przebaczenie Boga. Chodzi tu w tej Ewangelii o oskarżenie, że Jezus jest opętany przez złego ducha, przez władcę złych duchów, najwyższego z demonów, Belzebuba. To właśnie oskarżenie ma zdemaskować Jezusa, odciąć Go od ludzi, pozbawić autorytetu. To oskarżenie ma ogłaszać, Jezus nie jest zbawcą wypełnionym duchem Boga, ale jest zagrożeniem dla ludzi przez demoniczne moce. Kto w taki sposób zakłamuje prawdę o Jezusie, o duchu, który działa w nim i przez niego, nie może otrzymać zbawienia, przebaczenia grzechu. Od Ducha Świętego nie może tego otrzymać, ponieważ mówi, że w Jezusie działa duch demonów. Dopóki takie zakłamanie trwa w kimś, dopóty Duch Święty działający w Jezusie nie może zbawczo zadziałać. I dlatego taki grzech nie może być przebaczony, bo ten grzech oznacza brak dyspozycji, gotowości, zdolności człowieka do przyjęcia przebaczenia Boga. Jezus nie może wówczas przebaczyć, nie dlatego, że tego nie chce, ale dlatego, że to sam zainteresowany tego nie chce i to naprawdę i perfidnie nie chce. Jak ci z Jerozolimy uczeni w Piśmie, to prawdziwy dramat takich ludzi i cierpienie Boga i Jezusa, bo Bóg i Jezus bardzo chcą zbawić i ratować każdego. W tej Ewangelii takimi ludźmi, którzy popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie są publiczni grzesznicy, ale uczeni teologowie, znawcy woli Boga w świętych pismach, uważający siebie w porównaniu z innymi za prawdziwie pobożnych. Nie szukają oni jednak Boga, lecz samych siebie, uważając siebie za doskonałych Bożych ludzi, podczas gdy doskonałość jest darem Boga, płynącym z przebaczenia. I prawdziwie wierzący wiedzą, że są czyści od zła dzięki miłosierdziu i przebaczeniu Boga. Ci, którzy zakłamują rzeczywistość własną i innych ludzi, bo im nie odpowiada, bo pod wpływem prawdy o sobie musieliby się zmienić, ci naprawdę są zagrożeniem innych. Uniemożliwiają im zbawienie, przeszkadzają im spotkać Jezusa i Jego miłosierdzie. I tak właśnie są winni grzechu przeciwko Duchowi Boga. Grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Taki grzech, który rzeczy nie może być przebaczony. Bo dopóki takie zakłamanie rządzi takim człowiekiem, ten grzech nie może być przebaczony i to nawet nie przebaczony nigdy, jeśli nie nastąpi przełom. I ten człowiek nie przebije się do swojego chcę wobec Boga. Chcę przebaczenia, potrzebuję Go. Chcę ratunku, potrzebuję Go. Dalej Ewangelia mówi, że Jezus otoczony tłumem słuchaczy dostaje wiadomość, że Jego matka i krewni stoją na zewnątrz, posyłają po Niego, aby Go zawołać. I tak tworzy się klamra z początku Ewangelii. Też Jego krewni chcieli Go wziąć do domu, bo uważali, że postradał zmysły. Teraz Jego matka i Jego bracia, Jego krewni stoją na zewnątrz i chcą Go do siebie zawołać, chcą z Nim rozmawiać. Jezus wykorzystuje tę sytuację po to, aby po raz kolejny przekazać prawdę Boga ludziom, którzy Go otaczają tak tłumnie, że Jego bliscy nie mogą do Niego dojść. W odpowiedzi na prośbę swojej rodziny, swojej matki, krewnych swoich, Jezus mówi o prawdziwej rodzinności. To ważne słowo dla nas. Prawdziwa rodzinność między ludźmi. Rodzinność, którą mamy z ciała, posiadamy ją z urodzenia. Nie wybieramy ani miejsca urodzenia, ani czasu, ani rodziny, ani łańcucha biologicznego życia, w którym to łańcuchu dostajemy własne życie. Nie wybieramy tego. I ta rodzinność wiąże nas z naszymi krewnymi, ale Jezus mówi, że prawdziwa rodzinność, która nie jest przemijająca, ale trwała, uniwersalna, otwarta dla każdego, to rodzinność, której źródłem jest Bóg, a nie biologia. Chociaż biologia jest Jego darem, ale Bóg i Jego wola, to czego On chce. Bo Jezus mówi, kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących, mówi, to moja matka i moi bracia. Kto pełni wolę Boga, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Ci, którzy szukają woli Boga, tego, czego chce Bóg, stają się rodziną wobec siebie nawzajem. Tak mówi Jezus. Kiedy ludzie mający swoje chcenie szukają chcenia Boga, są gotowi przyjąć Jego wolę, Jego chcenie za swoje. I tu wzorem jest modlitwa Jezusa w Getsemani, w 26 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówi, nie chcę tego kielicha, ale gdy dowiaduje się, że Ojciec chce, aby przejął tę misję cierpienia i śmierci, mówi, nie jak ja chcę, ale jak Ty. Kiedy ludzie tak właśnie szukają woli Boga i przyjmują Jego chcenie za swoje, wówczas Bóg przyjmuje ich za swoich i czyni z nich jedną rodzinę. To jest rodzina, która zależy od naszego chce. Bo ta rodzina biologiczna, którą mamy od urodzenia, nie zależała od naszej decyzji. Po prostu przychodzimy na ten świat i nie wybieramy niczego. Zaczynamy być. A tu jest mowa o rodzinności, która rodzi się z naszej decyzji. Ci, którzy pełnią wolę Boga, są rodziną Jezusa i Boga. I między sobą naprawdę rodziną. To właśnie objawia Jezus, gdy mówi tutaj o swojej rodzinie. To nie rodzina z ciała, lecz z ducha Boga, z chcenia Boga. To odpowiada przecież także naszemu życiowemu doświadczeniu. Gdy trafiamy na ludzi, których pasją jest chcenie Boga, wówczas czujemy się u siebie, w domu, kiedy i my mamy tę samą pasję szukania tego, czego chce Bóg, aby odnaleźć siebie, aby doświadczyć spełniania własnego życia, szukania woli Boga dzień po dniu, godzina po godzinie. Szukanie woli Boga jest podstawą rodzinności między ludźmi. Ludzie nigdy nie będą naprawdę rodziną, niezależnie od tego, co ich różni między sobą. Pochodzenie, wykształcenie, pozycja społeczna, zamożność. To wszystko to przemijające więzi. A co jest nieprzemijające, otwarte na każdego? Naprawdę? To więź wypływająca z Boga i z Jego chcenia. I ludzie, którzy mają pasję szukania chcenia Boga, co chcesz, aby się stało w moim życiu? W tej godzinie, Boże, w tym dniu, tego chcę. To nasza rodzina. Tacy ludzie są naszą rodziną. I ta rodzinność jest otwarta na każdego. Niezależnie od tego, gdzie się na tym świecie pojawił, w jakiej grupie się urodził i jaką pozycję ta grupa może mu zapewniać. W świecie, ale nie u Boga. Więzi rodzinności oparte na ciele, czyli na ludzkiej naturze, nie są trwałe i mogą nas zawodzić. Podobnie jak wszystko inne w tym świecie. Więzi natomiast rodzinności, zakorzenione w duchu Boga, wypływające z pragnienia spełniania woli Boga, spełniania tego, czego chce Bóg, są naprawdę trwałe, nieprzemijające, wieczne. Tak możemy odnajdywać siostrzaność i braterstwo ze wszystkimi ludźmi, a oni z nami, kiedy naszą pasją wspólną jest wola Boga. To najlepsze, co nam się może zdać i przydarzyć. Tylko w ten sposób, w wypełnianiu woli Boga, dzień po dniu, godzina po godzinie, w wypełnianiu tego, czego chce Bóg, aby się stało we mnie i przeze mnie, tylko w ten sposób naprawdę znajduje się rodzina. Nawet z ludzi, których się chwilę przedtem nie znało, ma się poczucie, jestem u siebie, jestem wśród swoich. Oni są moimi, a ja jestem ich. To się dzieje naprawdę. Naprawdę jesteśmy rodziną.